katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. A dzisiejszą katechezę poprowadzi dla nas ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki. Serdecznie witamy, księże biskupie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy o krótkie słowo wprowadzenia do naszej dzisiejszej katechezy.
Moi drodzy siostry i bracia, stajemy u progu wielkiego wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Będzie to centrum i główna uroczystość, która pozwoli nam wejść jak najgłębiej w zjednoczenie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Prośmy na ten czas katechezy i refleksji o dary Ducha Świętego. Prośmy o to modlitwą, której używał święty Jan Paweł II. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnicy wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby zawsze żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu. Doświadczając miłości Twej.
Już jutro, w niedzielę palmową 24 marca 2024 roku w diecezji gliwickiej zostanie zainaugurowany Kongres Eucharystyczny. Kongres Eucharystyczny to jedna z form uczczenia, adorowania, pogłębienia tajemnicy Przenajświętszej Eucharystii. Hasłem naszego Kongresu Eucharystycznego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 28. Ja jestem z wami. Tymi słowami zmartwychwstały Jezus zapewnia uczniów o swojej nieustannej opiece i obecności, która stanowi gwarancję tożsamości Kościoła, bezpieczeństwa pośród zawirowań życia, klarowności drogi, którą wspólnota wierzących ma podążać, aby osiągnąć zbawienie. Rzeczywistością, która jak pieczęć potwierdzająca prawdziwość i niezmienność zapewnienia Pana Jezusa jest Najświętsza Eucharystia, której obecny jest pod postaciami chleba i wina sam Bóg, Emanuel, Bóg z nami. On stał się człowiekiem, przyjmując na siebie ludzką naturę i czyniąc z niej drogę naszego zbawienia. Chrześcijaństwo nie jest abstrakcyjną teorią, ale jest zaproszeniem, aby żyć codziennym życiem, upodobniając się do Chrystusa. W Eucharystii sam Pan, obecny pośród nas, nieustannie powtarza nam swoje zaproszenie: pójdź za mną. Chociaż każdy z nas ma swoją jedyną i niepowtarzalną drogę realizacji własnego powołania, to jednak wspólnym mianownikiem każdego powołania chrześcijańskiego jest zaproszenie, aby nadawać własnemu życiu kształt i posmak życia samego Mistrza. Inspiracją do tego są Jego słowa, które stanowią nasz codzienny pokarm duchowy, ale przede wszystkim Eucharystia, w której Chrystus nam powtarza i zaprasza: to czyńcie na moją pamiątkę. To właśnie Eucharystia stanowi niejako podstawowe kryterium dla zrozumienia, interpretowania Słowa Bożego i dla podjęcia trudu nadawania własnemu życiu formy eucharystycznej. Eucharystia, będąca centrum, szczytem i źródłem życia Kościoła, nieustannie stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń chrześcijan dążących drogą zbawienia ku świętości. Ogromna ich liczba, podążając za Chrystusem, już tę drogę przebyła i osiągnęła pełnię życia i świętości. Dlatego pragniemy w naszej drodze przeżywania spotkania z żywym Chrystusem obecnym w Eucharystii, który zwołuje nas, abyśmy stanowili wspólnotę uczniów przepełnionych radością Jego obecności i zainspirowanych do kształtowania własnego życia Jego przykładem, aby towarzyszyli nam ci, którzy już tę ziemską drogę przebyli i ukończyli, osiągając pełnię życia. Patronami kongresu będą święty Jan Paweł II i błogosławiony Karol Akutis. Obaj oni w różny sposób, właściwy ich powołaniu i otrzymanej misji, nadali własnemu życiu formę eucharystyczną. Odpowiedzieli z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem na zaproszenie Pana: to czyńcie na moją pamiątkę. Ich życie jest niejako osobistą interpretacją ducha Eucharystii i realizacją misji, którą jest Eucharystia. W tej drodze towarzyszyła im pewność niezmienności zapewnienia Chrystusa: ja jestem z wami. W tym naszym kongresowym trudzie nie może oczywiście zabraknąć także tej, która jest zawsze z nami, Maryi, Matki Pana Jezusa i naszej Matki. Wszak On zostawił ją nam jako w testamencie. Z wysokości krzyża zawierzył ją umiłowanemu uczniowi, świętemu Janowi: oto Matka Twoja. Maryja wniosła do domu Jana swoją kobiecą i matczyną wrażliwość i zdolność doświadczenia obecności Syna. Jezus, umierając na krzyżu, niejako wskazał uczniowi, gdzie może Go szukać, gdzie doświadczyć Jego obecności. Maryja, której całe życie ukierunkowane było na Syna Bożego i podporządkowane misji, którą Bóg jej zawierzył, zawsze prowadzi do Jezusa. Jest ono niejako zwierciadłem, w którym w naturze ludzkiej odbija się misterium Syna. Jest niejako odbiciem tajemnicy narodzenia, męki i zmartwychwstania, czyli naszego zbawienia w tym, co ludzkie. Ona to wszystko przeżywała właśnie jako matka. Ewangelia, kiedy wspomina Maryję, mówi, że ona w swym sercu zachowywała te wszystkie rzeczy. Pamiętała, ale i uczestniczyła. Maryja w pełni uczestniczy w tajemnicy Syna i przyjmuje do swego życia tę tajemnicę, która czyni ją nową Ewą, obrazem Kościoła rodzącego ludzi do nowego życia. Kościół czyni to przez sakramenty, dlatego obecność Maryi w życiu każdego chrześcijanina zawsze prowadzi do spotkania z Synem w Eucharystii. W życiu chrześcijanina centralne miejsce zajmuje właśnie Eucharystia. Jest ona źródłem naszego życia i źródłem życia Kościoła. Jak pięknie napisał święty Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia, Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza radości nieustannego urzeczywistnienia się obietnicy. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. To właśnie doświadczenie obecności żywego Chrystusa nie może pozostawić nas obojętnymi. Istotą naszej wiary jest spotkanie z Chrystusem żywym, ze Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne. Spotkanie z Chrystusem musi być zatem centrum naszego życia i nieustannym przynagleniem, aby żyć radością tego spotkania, które czyni nas zdolnymi do wielkich rzeczy. To spotkanie z Chrystusem w Eucharystii jest doświadczeniem miłości Boga, a równocześnie szkołą miłości bliźniego. Kiedy sprawujemy Najświętszą Ofiarę, padają słowa, które nas wprowadzają w rzeczywistość tej Bożej miłości i zobowiązują do życia nowego, odnowionego przez spotkanie z Bogiem, który jest miłością. To spotkanie z Chrystusem jest zaproszeniem do życia eucharystycznego. To znaczy na wzór Jezusa, który stał się chlebem, a wino uczynił swoją krwią. Eucharystia czyni nas wspólnotą. Razem sprawujemy to najświętsze misterium. We wspólnocie doświadczamy obecności Pana Jezusa, Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia. Słuchamy Jego słowa i od Niego uczymy się, co znaczy czynić to na Jego pamiątkę. Każda wspólnota, gromadząc wszystkich swoich członków na łamaniu chleba, uświadamia sobie, że jest miejscem, w którym urzeczywistnia się konkretnie tajemnica Kościoła. W tej samej liturgii wspólnota otwiera się także na komunię z Kościołem powszechnym, prosząc Ojca, aby pamiętał o Kościele rozproszonym po całym świecie i pozwolił mu wzrastać w jedności wszystkich wiernych z papieżem i pasterzami poszczególnych kościołów do doskonałej miłości. Co oznaczają dla nas te słowa? Czy przeżywając mszę świętą pamiętam, że ktoś, kto stoi obok mnie, jest kimś więcej niż przypadkowym sąsiadem czy przypadkowym znajomym? Czy mam świadomość, że jest moim bratem, siostrą? Razem tworzymy wielką, wspaniałą wspólnotę, która sięga dalej niż moja własna rodzina, moja parafia, a nawet dalej niż moja ziemska ojczyzna. Ta wspólnota obejmuje wszystkich ochrzczonych. Tak jak sprawujemy mszę świętą w naszym kościele parafialnym i Chrystus jest obecny pośród nas pod postaciami chleba i wina, ten sam Chrystus jest obecny we wspólnocie Kościoła, który gromadzi się w każdym, nawet najmniejszym i najbardziej ubogim kościele na ziemi. Jak przeżywamy troskę o inne wspólnoty chrześcijańskie? Jaki jest mój zapał misyjny? Kiedy sprawujemy mszę świętą, najpełniej urzeczywistnia się jedność. Doświadczamy tego, że jesteśmy jednym ludem Bożym, zebranym w odpowiedzi na wezwanie samego Boga, który zaprasza nas do jedności ze sobą. Doświadczamy tej jedności, kiedy w pełni uczestniczymy w tym misterium, słuchając Słowa Bożego i przyjmując święty pokarm ciała i krwi Pana Jezusa. Co to oznacza dla mnie? Myślę, że warto się zastanowić, czy rzeczywiście staram się tak przeżywać to spotkanie w tym duchu. Czy z uwagą słucham Słowa Bożego? Czy jest ono, to Słowo, inspiracją dla mojego osobistego życia? Czy niedzielna Eucharystia jest przeżywana w rodzinie? Czy my, tu gdzie mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, potrafimy cieszyć się ze spotkania niedzielnego na Eucharystii? Jest ona źródłem naszej radości? Czy przygotowujemy odświętnie nasze serca poprzez sakrament spowiedzi na spotkanie z Panem? Czy jesteśmy gotowi czegoś się wyrzec, coś poświęcić, czymś się zaryzykować, aby spotkać Pana, aby poczuć więź, która łączy nas w Chrystusie? Czy wspólne niedzielne uczestnictwo we mszy świętej jest głównym punktem rodzinnego programu na niedzielę? Kiedy przyjmujemy chleb życia, jako uczniowie Chrystusa czerpiemy moc ze zmartwychwstałego i Jego ducha, aby przygotować się na podjęcie zadań, które czekają nas w codziennym życiu. Dla chrześcijanina bowiem, który pojął sens sprawowanego obrzędu, celebracja eucharystyczna nie kończy się w świątyni. Podobnie jak pierwsi świadkowie zmartwychwstania, również i my, dzisiejsi chrześcijanie gromadzący się w każdą niedzielę, aby przeżywać i wyznawać obecność zmartwychwstałego, jesteśmy powołani do tego, by w codziennym życiu być ewangelizatorami i świadkami. Na zakończenie liturgii mszalnej Chrystus ustami kapłana posyła nas: idźcie w pokoju. Jakże to ważne, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii głębiej uświadomili sobie odpowiedzialność, jaka została nam powierzona. Kiedy po rozejściu się zgromadzenia my, uczniowie Jezusa, powracamy do naszego zwykłego środowiska z konkretnym zadaniem, aby uczynić z całego naszego życia dar, duchową ofiarę, miłą Bogu, nie możemy nie czuć, że jesteśmy dłużnikami naszych braci ze względu na to, co otrzymaliśmy podczas liturgii. Podobnie jak uczniowie w Emaus, którzy rozpoznawszy zmartwychwstałego Chrystusa przy łamaniu chleba, zapragnęli natychmiast podzielić się z braćmi radością spotkania z Panem. W ten sposób żyjemy niejako rytmem eucharystycznym. Odpowiadamy na wezwanie Pana, który pragnie nas zgromadzić i posłać, wysłać w świat jako świadków spotkania z Nim, który jest żywy i obecny pośród nas. Eucharystia ukierunkowuje nasze życie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem. Konsekwencją tego ukierunkowania ku życiu wiecznemu jest między innymi fakt, iż w naszej dziejowej wędrówce daje ona impuls i zasiewa żywe ziarno nadziei w nasze codzienne zadania i obowiązki. To, że chrześcijańska koncepcja prowadzi nas ku nowemu niebu i ku nowej ziemi, nie osłabia naszego poczucia odpowiedzialności za tę doczesną ziemię, a raczej je rozbudza. My, chrześcijanie, musimy czuć się bardziej niż kiedykolwiek wezwani, aby nie zaniedbywać obowiązków przynależnych mieszkańcom tej ziemi. Naszym zadaniem jest przyczyniać się, kierując się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę człowieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga. Święty Jan Chryzostom w jednej ze swoich homilii, komentując Ewangelię świętego Mateusza, napisał: pragniesz czcić ciało Chrystusa? Nie lekceważ go, gdy jest nagie. Nie oddawaj mu czci tu w świątyni suknem z jedwabiu, aby lekceważyć je potem na zewnątrz, gdzie doświadcza zimna i nagości. Ten, który powiedział: to jest ciało moje, jest tym samym, który rzekł: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. I wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Po co stół eucharystyczny zastawiony złotymi kielichami, kiedy on umiera z głodu? Zacznij karmić go głodnego, a potem z tego, co zostanie, będziesz mógł ozdobić również ołtarz. Jest wiele problemów, które zaciemniają horyzont naszych czasów. Codziennie doświadczamy wielu sytuacji, które insynuują bezsens istnienia, napełniają smutkiem, spędzają sen z oczu, siejąc niepewność i strach. W takim właśnie świecie powinna rozbłysnąć chrześcijańska nadzieja. Również po to Pan chciał pozostać z nami w Eucharystii, wpisując w swoją ofiarną i braterską obecność obietnicę ludzkości odnowionej Jego miłością. Znaczący jest fakt, że Ewangelia według świętego Jana, to miejsce, gdzie synoptycy opisują ustanowienie Eucharystii, proponuje, ukazując jednocześnie jej głęboki charakter, relację o umywaniu nóg, którym Chrystus czyni sobie siebie nauczycielem komunii i służby. Również apostoł Paweł uznaje za niegodne wspólnoty chrześcijańskiej uczestnictwo w wieczerzy pańskiej, jeśli jest ona sprawowana w sytuacji podziału i obojętności wobec ubogich. Głoszenie śmierci Pana, aż nadejdzie, zakłada, iż wszyscy uczestniczący w Eucharystii podejmą zadanie przemiany życia, aby w pewnym sensie stało się ono całe eucharystyczne. Właśnie ten owoc polepszania egzystencji i zaangażowanie na rzecz przemiany świata zgodnie z Ewangelią wyrażają ten aspekt eschatologiczny, to ostateczne odniesienie do Boga ofiary eucharystycznej i całego życia chrześcijańskiego. To w tym duchu z ufnością Kościół woła: przyjdź, Panie Jezu. W czasach, gdy wciąż patrzymy w przyszłość, a czynimy to często z wielkimi obawami, oceniając sytuację w Polsce i na świecie, warto powracać do historii Kościoła i umacniać naszą wiarę świadectwami chrześcijan z pierwszych wieków. Nie tylko uczestniczyli w Eucharystii, gromadzili się, aby chwalić Boga i dziękować Mu, ale jak mówią zapisane świadectwa, żyli Eucharystią na co dzień. Ona była ich siłą. Każdego dnia, gdy ryzykowali życiem, by gromadzić się, jak mówili, na łamaniu chleba, ona wyznaczała im kierunek i perspektywę życia z Chrystusem w wieczności. To piękne świadectwo odnajdujemy w aktach męczenników z Kartaginy z 304 roku. Wówczas to 39 chrześcijan, mężczyzn, 21 mężczyzn i 18 kobiet razem ze swym kapłanem Saturninem stanęło przed sądem. Aresztowano ich, gdy uczestniczyli w Eucharystii w domu niejakiego Oktawiusza Feliksa. Gdy stanęli na sądzie przed prokonsulem Anulinem, na jego pytanie o to, dlaczego wbrew rozkazom cesarza gromadzili się na modlitwę i łamanie chleba, odpowiedzieli bez namysłu: my, chrześcijanie, nie możemy żyć bez Eucharystii. Proces zakończył się męczeństwem całej wspólnoty. Żaden chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii. Chciałbym, aby kongres eucharystyczny, który rozpocznie się w diecezji gliwickiej już jutro i będzie trwał do uroczystości Przenajświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pozwolił naszej wspólnocie diecezjalnej przeżyć na nowo radość odkrycia bogactwa, jakim jest dla nas Eucharystia. Chciałbym, abyśmy doświadczyli, że jest ona rzeczywistością, bez której nie możemy żyć. Abyśmy z nowym entuzjazmem czerpali z niej pożywienie na drogę do świętości. Abyśmy w jej świetle odkrywali sens i znaczenie naszego cierpienia, choroby. I łącząc z Chrystusem, uświadamiali sobie, że jest ona drogą naszego uświęcenia, ale także sposobem na uczestnictwo w dziele zbawienia, przez udział w krzyżu Chrystusa. Chciałbym, abyśmy stawali się coraz bardziej świętymi i ludźmi Eucharystii. Wszyscy bądźmy ludźmi Eucharystii, pozwalając, aby Jezus, którego w niej spotykamy, kształtował nasze wybory, postawy wobec problemów tego świata. Dodawał nam odwagi, byśmy byli Jego świadkami, abyśmy byli głosicielami radości płynącej z Ewangelii. Nieśmy Chrystusa i dzielmy się Nim z tymi, którzy boją się Go poznać i przyjąć, którzy czekają, aż ktoś zaniesie im radość Ewangelii. Chciałbym zakończyć tę dzisiejszą katechezę zachętą skierowaną do każdego z was, siostry i braci, którzy mnie słuchacie za pośrednictwem Radia Maryja, abyście włączyli się w przeżywanie naszego kongresu eucharystycznego w diecezji gliwickiej poprzez waszą modlitwę, poprzez ofiarę, poprzez wsparcie duchowe. W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie kongresu zwróciłem się z osobistą prośbą do wszystkich klasztorów kontemplacyjnych obecnych w Polsce z prośbą o takie duchowe i modlitewne wsparcie. I z radością chcę powiedzieć i pragnę, aby wybrzmiało w tych słowach głębokie, serdeczne Bóg zapłać, ponieważ wszystkie te klasztory, do których zwróciłem się, odpowiedziały radosnym przystąpieniem na drodze modlitwy do udziału w tym kongresie. Na zakończenie tej refleksji chciałbym przytoczyć modlitwę, która będzie towarzyszyć nam w przeżywaniu kongresu. Włączmy się w tę modlitwę duchową. Ojcze Niebieski, źródło życia i świętości, ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas: ja jestem z wami. Spraw, Ojcze, aby czas kongresu eucharystycznego służył odnowie duchowej naszej diecezji, pogłębieniu wiary w żywą obecność Chrystusa i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej na modlitwie. Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia, którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii, powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot. Daj nam serce otwarte, abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu, nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także w drugim człowieku, szczególnie chorym, starszym i samotnym. Prosimy o to przez stawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego, świętego Jana Pawła II i błogosławionego Karla Kutisa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Amen. Bóg zapłać, księże biskupie, dzisiejszą katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił dla nas ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego czasu katechezy. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla osób dzwoniących do nas z zagranicy numery są następujące: 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Jest minuta po godzinie 9. Dwie minuty po godzinie 9 na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy, którą prowadzi dla nas ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki. Mamy pierwsze telefony, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Chciałam bardzo serdecznie księdzu biskupowi podziękować za to, że będzie ten kongres.
I pani imię?
Ewa z Gliwic.
Tak, tak, prosimy.
Chciałam serdecznie podziękować księdzu biskupowi, mojemu biskupowi, za to, że ten, za myśl i realizację tego pomysłu, że będzie kongres eucharystyczny. Bo obecnie, tak to odczuwam, regres przeżywa Eucharystia. Ludzi coraz mniej po tej pandemii. Zrozumienie Eucharystii jest małe i to będzie jakiś zastrzyk, jakieś poruszenie, myślę, w tej małej diecezji. I naprawdę to był Boży pomysł, żeby to było. A mówi Ewa z Gliwic, która jest księdza biskupa Margaretką, ta od świecy i soli. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, Panie Ewo. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Księże biskupie, tak, prosimy bardzo.
Dziękuję Pani Ewo za te słowa. Dziękuję za ten entuzjazm, który przebija z tych słów. Ja przychodząc do Gliwic, przychodząc z Torunia, więc z daleka, zupełnie innej rzeczywistości, przychodziłem z wielką bojaźnią w sercu. Zresztą bojaźń Boża pozostaje do tej pory w moim sercu, ale na pewno nie ma w niej lęku, ponieważ spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Tutaj mieszkają naprawdę wspaniali, pobożni, kochający Chrystusa, kochający Kościół, kochający Eucharystię, kochający Matkę Bożą ludzie, którzy pragną przeżywać swoje chrześcijaństwo na co dzień. To moje spotkanie i propozycja zwołania kongresu eucharystycznego zrodziła się właśnie z tego pierwszego naszego spotkania na początku mojej posługi, ale równocześnie ze świadomości no właśnie tego spustoszenia, które miało miejsce w sercach wielu ludzi związanego z pandemią. No, przeżywaliśmy ten okres pandemii, zamknięcia, odizolowania, właściwie przenosząc nasze doświadczenie, często także doświadczenie wiary i Kościoła w tę rzeczywistość wirtualną w internecie przez telewizję. I mam świadomość, że kongres eucharystyczny jest takim ponownym, tak jak pani powiedziała, zastrzykiem, poruszeniem, inspiracją do tego, abyśmy spotkali się na nowo, na żywo. Na nowo wokół ołtarza Chrystusowego, na nowo wokół Pana Zmartwychwstałego, który nieustannie nas zapewnia o swojej obecności, który pozwala dostrzec swoje oblicze w drugim człowieku, aby go przyjąć i pokochać. Bardzo dziękuję za dar modlitwy. Pragnę skorzystać z okazji tej rozmowy z Panią Ewą, aby podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w to stawiennictwo w mojej intencji i wsparcie mojej posługi biskupiej. I mam już kilkanaście margaretek, które modlą się w różnych parafiach naszej diecezji w mojej intencji. Jest to dla mnie niezwykle ważne, wzruszające, poruszające i zobowiązujące. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i serdecznie zapraszam, no właśnie teraz w tym czasie Kongresu Eucharystycznego, do tego, aby uczestniczyć w tych spotkaniach i propozycjach, które będziemy przedstawiać w kolejne dni kongresowe. Już jutro chciałbym zaprosić do parafii na Trynku na spotkanie z grupami odnowy w Duchu Świętym, odnowy w nowej ewangelizacji. Naszym gościem będzie ksiądz arcybiskup Rino Fisichella, który jest prefektem kongregacji dekasterii do spraw ewangelizacji, jest najbliższym współpracownikiem Ojca Świętego, przyjedzie, aby spotkać się z nami, a potem w niedzielę palmową o godzinie 15 w katedrze przewodniczyć Eucharystii. Chciałbym wszystkich na tę Eucharystię rozpoczynającą kongres eucharystyczny zaprosić.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie ekscelencję i ojca też, całą rodzinę Radia Maryja i bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałą katechezę na temat Eucharystii, gdzie jego ekscelencja mówił nam właśnie i ukazywał nam właśnie, jaką rolę odgrywa w naszym życiu Eucharystia, jakie znaczenie właśnie. Też życzę owocnego kongresu, właśnie choćby tak owocnego, jak przeżywaliśmy w 1987 roku tego ogólnopolskiego, kiedy to z nami był razem święty Jan Paweł II i nas pouczał i błogosławił, umacniał nas poprzez Eucharystię właśnie. I on właśnie, tak jak święty Maksymilian Kolbe i błogosławiony prymas Wyszyński, też właśnie tak jak ekscelencja poucza nas, aby każdy z nas był człowiekiem świętym, abyśmy zmierzali, dążyli do świętości. I na pewno taka była też właśnie, takie również było znaczenie, to co mówi święty Jan Paweł II, to wołanie w 1979 roku: niech wstąpi Duch Twój i nas umocni, to odnowi oblicze tej ziemi właśnie, bo po prostu na pewno papież chciał, myślę, że chyba jeszcze większego otwarcia, jeszcze większego na Ducha Świętego, właśnie na Eucharystię, ale ja myślę, że ono ciągle się dokonuje po prostu. Dzięki Bogu jest w Polsce wielu ludzi eucharystycznych, jest wielu właśnie, no tylko, że też myślę, że też diabeł nie śpi niestety. I myślę, że piekło niekiedy wyje, kiedy są ludzie eucharystyczni po prostu i modlą się i przyjmują Pana Jezusa codziennie, to diabeł próbuje na pewno utrudniać i dzielić, jakoś tak zakłócać, ale ja myślę, że szczególnie dziękuję też ojcu, naszej ekscelencji, za to, że mówił o tym też, że żeby właśnie Eucharystia, o tej roli Eucharystii właśnie pośród ludzi chorych, niepełnosprawnych, samotnych, bo to, co właśnie mówił Jezus w Ewangelii: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci tych najmniejszych, to mnie żeście uczynili. No i właśnie na pewno tutaj Pan Jezus chce, żeby ludzie chorzy jak najczęściej przyjmowali Pana Jezusa, by właśnie jak najpełniej, by ludzie też właśnie nawet pomagali ludziom chorym właśnie przyjmować Pana Jezusa, żeby bo też
Panie Brunonie, bardzo
otrzymujemy moc Ducha Świętego, która nas otwiera na siebie, na miłość, tą miłość do końca. Właśnie to hasło w 1987 roku, ta miłość do końca, by nas każdego umacniała, wypełniała, byśmy się żyli ciągle nadzieją, miłością. Niech Pan Bóg właśnie w tym okresie szczególnym, właśnie teraz Wielkiego Tygodnia, obdarzy nas szczególnymi łaskami Ducha Świętego, byśmy poprzez Eucharystię i właśnie dźwiganie swojego krzyża na każdy dzień, przyjmowanie i właśnie tą kontemplację krzyża, byśmy jak najpełniej spotkali się z Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i dziękuję za cierpliwość i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Brunonie, z Panem Bogiem. Księże biskupie, prosimy bardzo.
Panie Brunonie, bardzo dziękuję za tę refleksję, taką bardzo żywą, bardzo, bardzo osobistą, bardzo dziękuję. Wspomniał Pan właśnie o tym kongresie eucharystycznym, który ma być przeżywany przez ludzi eucharystycznych. Jesteśmy ludźmi eucharystycznymi i mamy stawać się nimi coraz bardziej. No właśnie ta Eucharystia ma kształtować nasze życie, to mamy nadawać jej, temu naszemu życiu, formę i kształt eucharystyczny. A to jest właśnie droga do świętości. Tak jak Pan przypomniał, Eucharystia jest szkołą świętości. To jest zjednoczenie z Bogiem, ale równocześnie to jest zaproszenie Chrystusa: to czyńcie na moją pamiątkę, a więc patrzenie w oblicze Chrystusa, żyć tak jak On żył. I wtedy rzeczywiście to życie Eucharystią, kiedy przynosimy na ołtarz chleb i wino, owoc naszej pracy, które symbolizują zarówno trud codziennego naszego zdobywania chleba, budowania tej rzeczywistości, ale które również są symbolicznym obrazem naszego cierpienia, boleści i choroby. No, wtedy, kiedy przynosimy to i przeżywamy tę rzeczywistość z Chrystusem, kiedy przynosimy na ołtarz chleb i wino, one stają się symbolicznie i rzeczywiście naszym uczestnictwem w śmierci i w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. ta szkoła świętości, szkoła życia ludzi eucharystycznych. Jak pan wspomniał, ona prowadzi też do spotkania właśnie z ludźmi chorymi, starszymi, którzy są niezwykle ważni. Dzisiejszy świat bardzo często taką rzeczywistość eliminuje, marginalizuje albo w najbardziej ekstremalnym przypadku, co niestety widzimy, ta cywilizacja śmierci, która się szerzy, eliminuje po prostu z naszego życia. A Eucharystia mówi nam o wielkiej wartości, także tej fazy ludzkiego życia. Wielkim świadkiem był właśnie Jan Paweł II, który nie ukrywał ani swojej choroby, ani swojego cierpienia, ale pokazał, że jest to moment pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła i ofiarowaniu tego, co po ludzku słabe, aby stało się mocą Chrystusa, źródłem nadziei, umocnienia i zbawienia dla świata. Także dziękuję panie Brunonie jeszcze raz za tę refleksję, a wszystkich chorych i osoby cierpiące, osoby starsze, osoby, które może tak po ludzku czują się i samotne, i gdzieś na marginesie tego życia, chciałbym zachęcić, aby właśnie w tej Eucharystii potrafiły odnaleźć sens i radość obecnego stanu ich życia. A tych wszystkich, którzy żyją obok tych osób cierpiących, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, aby wszystkie te osoby przypomniały sobie przepiękne słowa świętego Jana Pawła II w liście o cierpieniu ludzkim, Salvifici Doloris, kiedy napisał, że razem z cierpieniem ludzkim, tam gdzie jest pisana Ewangelia cierpienia ludzkiego, jest możliwość pisania Ewangelii dobrego Samarytanina. I tego też uczy nas Eucharystia. Być dobrymi Samarytanami.
Bardzo dziękujemy. 14 minut po godzinie 9 na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy. Z katecheza dzisiaj jest cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, a prowadzi ją ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki. Mamy kolejne telefony, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, ekscelencję, pozdrawiam ciebie, ojcze. Chciałam powiedzieć...
Pani imię? Że
jestem Jadwiga z Jasiedlicka.
Proszę bardzo.
Eucharystia to jest źródło i szczyt. I bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa. Słowa pouczają, a przykłady pociągają. Więc to dużą informację, żeśmy dostali od księdza biskupa. I teraz informacja, formacja i działanie. A więc naprawdę przejąć się tak mocno, co tracimy, jeśli nie jesteśmy na Eucharystii i jeszcze nie przyjmujemy tej Komunii Świętej. Najbardziej, żeby dobrze przeżywać Eucharystię, to dla mnie na przykład osobiste takie świadectwo, że ja muszę być blisko przed ołtarzem. Ludzie stoją na końcu, nawet w takich tym krużganku, jak to określić, a przecież tu się dokonuje taki moment przeistoczenia. Żywy Pan Jezus przychodzi. I ja chciałam tak zapytać ekscelencję, w czasie przeistoczenia zawsze odmawiam taką modlitwę uwielbienia. Wierzę i ufam Tobie, uwielbiam Ciebie i kocham Ciebie i proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie ufają i nie uwielbiają i nie kochają Ciebie. To jest mój taki osobisty, że tak powiem, słowny na mszy świętej w czasie właśnie przeistoczenia. Czy jest to odpowiednia forma, że tak się zapytam, takiej modlitwy?
Bardzo, no,
bardzo
dziękujemy.
Bardzo dobrze. I jesteśmy po prostu zobowiązani przenosić te słowa, które słyszymy. Idźcie i nauczajcie. Idźcie na cały świat i nauczajcie. A więc udzielać tutaj takiej fizycznej pomocy, niekoniecznie słowem, na pomocy dla tych, którzy potrzebują takiej pomocy. Jest tyle takich osób zaniedbanych, jest tyle takich osób nieświadomych. Naprawdę wyciągać do nich ręce i tym się dzielić. Słowem i przykład dawać. Bardzo dziękuję i proszę o taką właśnie odpowiedź na moje to zadane pytanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy bardzo. Pani Jadwigo, księże biskupie, prosimy bardzo.
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za te słowa. Za pani tę refleksję osobistą. Od razu chcę się ustosunkować do pani pytania dotyczącego tych słów uwielbienia Chrystusa podczas przeistoczenia. Tak, to są dobre słowa. To są słowa osoby kochającej, wierzącej, pragnącej zjednoczenia z Chrystusem, pragnącej, aby to dobro, którym jest Chrystus, które jest udziałem jej serca, stało się udziałem wszystkich ludzi. A więc proszę, tak, z taką otwartością i dziecięcą ufnością stawać przed tym Panem, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Bardzo dziękuję też za te słowa, które pani powiedziała, aby ten kongres eucharystyczny przeżyć, to znaczy mamy mieć informacje, formacje i kierować ku działaniu, ku życiu. Taka jest właśnie dynamika, że tak powiem, życia eucharystycznego. To tam, sprawując Eucharystię, przeżywając Eucharystię, słuchając Słowa Bożego, gromadząc się na wspólnocie, która słucha Słowa Bożego, a potem ofiaruje chleb i wino i spotyka żywego Chrystusa, dokonuje się to, co pani nazwała informacją, a więc przekazanie tej prawdy, która jest prawdą, którą żyje Kościół od zawsze. Ja jestem z wami. Chrystus jest z nami. Ta prawda rodzi Kościół. Tam w czasie Eucharystii dokonuje się niejako otwarcie bramy do wieczności, gdzie stajemy wobec tego jedynego, niepowtarzalnego, spełnionego, a równocześnie nieustannie trwającego w wieczności misterium Chrystusa, który ofiaruje siebie za nasze zbawienie. Tam wieczność spotyka się z doczesnością. I tam właśnie wobec tej prawdy, której doświadczamy, którą przeżywamy, Chrystus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto właśnie ta formacja. To jest to zaproszenie, aby naszemu życiu nadawać bardzo konkretną formę, która jest formą życia eucharystycznego. Pan Jezus oddał samego siebie, uczynił dar ze swojego życia. Pan Jezus z wielką pokorą pochylił się nad uczniami, którym w wieczorniku umył stopy i powiedział, no właśnie, to co ja uczyniłem, ja, którego nazywacie mistrzem i nauczycielem, i wy czyńcie to na moją pamiątkę. A więc to działanie, które przekłada się później na zwykłe, codzienne życie chrześcijańskie. Powiedziała pani, no właśnie, o tych wielu ludziach, którzy pozostają na zewnątrz, którzy nie znają ani prawdy, albo odeszli gdzieś od tej prawdy ewangelicznej, ale też wiele osób, które pozostaje w oczekiwaniu na to, aby ta Eucharystia przyszła do nich w postaci nie tylu słów, ile konkretnych uczynków miłosierdzia. Chciałbym powiedzieć, że takim moim wielkim pragnieniem jako biskupa diecezji gliwickiej i człowieka, który poznaje piękno i bogactwo tej śląskiej ziemi, tej rzeczywistości, hojność serc tak wielu ludzi, chciałbym, aby jednym z owoców tego kongresu eucharystycznego, tego naszego doświadczenia obecności Chrystusa, stało się powstanie urzędu jałmużnika biskupiego, czyli tego człowieka, który niejako w imieniu biskupa, działając w jego imieniu, staje się jego rękoma, jego sercem, jego obliczem, jego oczami, aby nieść konkretną pomoc drugiemu człowiekowi. Chciałbym, aby właśnie taka rzeczywistość stała się jednym z owoców naszego przeżywania kongresu. Również piękne świadectwo, które pani dała, tej pragnienia bliskości ołtarza, aby spotkać się z żywym Chrystusem. To jest przepiękne. Mnie też boli, kiedy ludzie przychodzą do kościoła, stają gdzieś z tyłu, bo może myślą, że wystarczy po prostu być, aby odbębnić, żeby zaliczyć niedzielę. A przecież Eucharystia niedzielna jest zaproszeniem, które Bóg kieruje jako ojciec do swoich synów i córek. I chce, abyśmy byli jak najbliżej tego stołu, niedzielnego stołu, którego niejako przedłużeniem później jest stół w naszych rodzinach, gdzie gromadzimy się, aby być ze sobą razem i dzielić się radością tego spotkania z naszym Panem. Bardzo dziękuję pani Jadwigo za to świadectwo. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. 22 minuty po godzinie 9. Na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy. Katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, a prowadzi ją dla nas ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Dziękuję za katechezę i chciałam się podzielić swoimi właśnie refleksjami po katechezie. Kiedy miałam kilkanaście lat, bardzo mi się podobała piosenka zespołu The Beatles, a wszystko, czego pragniesz, to miłość, bo te słowa rzeczywiście odzwierciedlały pragnienie serca dziewczyny trochę oszukanej na miłości w rodzinie, bo rodzice po wojnie dali co mogli, kochali jak umieli, ale wiadomo, że serce jest wielkie i potrzebuje więcej. Pragnęłam założyć rodzinę i pięknie żyć i zachować miłość na zawsze. Tak rozumiałam, że Pan Bóg jest wielki, potężny, stworzyciel, niezwykły, gdzieś w niebie. Spotkamy się po śmierci, ale na ziemi trzeba żyć ziemską taką miłością i bliskość z Panem Jezusem. I pragnienie spotykania się był czas, że kiedy byłam zdrowsza i młodsza, codziennej Eucharystii, przeżyłam, kiedy 24 lata temu trafiłam do odnowy w Duchu Świętym i zachwyciły mnie tam słowa, że które pewno częściej już słyszałam, że Bóg jest miłością i że Jezus żyje. I wtedy pootwierało się moje serce i zrozumiałam, że ludzka, zawodna miłość, na którą stawiałam, każdy jej pragnie, ale jednak jest większa Pana Jezusa miłość, bo ona nigdy nie zdradzi, nigdy nie zostawi. Nawet po własnej śmierci Pan Jezus nie zostawił nas samymi. Zostawił właśnie Eucharystię. Byłam na rekolekcjach ignacjańskich i wstrząsnęło mną zdanie księdza, który powiedział, że Pan Jezus tak bardzo nas kocha, że stał się dla nas rzeczą, właśnie chlebem eucharystycznym, który tak naprawdę może wypaść z ręki kapłana, oczywiście niechcący, może nawet zostać przez nas też nieuważnie podeptany. To oczywiście są skrajne sytuacje, ale też tak może się zdarzyć. Pan Jezus wszystko może, ale jednego nie może przestać nas kochać. I chciałabym, żeby wszyscy, którzy słuchają, poczuli, zrozumieli, że czeka na nas z miłością, która jedyna jest, nie zawodzi i jest nie do opisania w słowach. I jest też taki refren innej świeckiej piosenki, że co mi po niebie, w którym nie ma Ciebie. Pan Jezus nas tak bardzo ukochał. Chce, żebyśmy tu żyli pięknie i z Nim, i szli drogą do Niego, i kiedyś się wszyscy spotkali, a każda Eucharystia to jest niewyobrażalna radość, wzmocnienie, pocieszenie. Zmienia nas. Jesteśmy innymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pani Barbaro, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Księże biskupie, prosimy.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję też za tę piękną, osobistą refleksję. Doskonała Pani rzeczywiście istoty właściwie naszego człowieczeństwa. Każdy z nas, każdy człowiek w swojej istocie i we wszystkim, co przeżywa, zarówno w tym, czego doświadcza jako rzecz dobra, jak i zła, także na drodze własnych pomyłek, czasami dramatycznych sytuacji, które przeżywa w relacjach z drugim człowiekiem, szuka po prostu miłości. Człowiek jest stworzony do miłości, bo jest obrazem Boga, który jest miłością. I dlatego też to, że my w naszym życiu szukamy miłości, pragniemy naszego spełnienia w tej miłości, to jest jeden ze znaków, jak gdyby pieczęć Boża na naszej egzystencji. Po to żyjemy. Ale równocześnie musimy uczyć się tego, czym jest prawdziwa miłość. Ta miłość, która właśnie nie zawodzi, która nie zwodzi, która nie pozostawia człowieka samego. Jan Paweł II napisał Miłość i odpowiedzialność i tam, mówiąc o miłości, wspomniał, że miłość jest w relacjach z drugim człowiekiem pragnieniem dobra, prawdziwego dobra dla drugiego człowieka. Jest pragnieniem spełnienia jego misji, jego powołania wobec Boga. A więc ta relacja miłości do drugiego człowieka, ona zawsze przede wszystkim daje i szuka dobrego dla drugiego człowieka. A to, co człowiek otrzymuje, jest tylko niejako odzwierciedleniem, odbiciem tej miłości, którą daje drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest taka piękna wskazówka, w jaki sposób przeżywać naszą miłość, w jaki sposób kształtować też tę naszą miłość. Jezus przyszedł po to, aby człowiek mógł zaspokoić swoje pragnienie miłości i nauczył nas tej miłości. I to nie są słowa. To jest konkretne życie, to jest konkretny wybór, to jest obecność, to jest bliskość, to jest zdolność empatii, to jest zdolność zrozumienia dla drugiego człowieka, to jest zdolność uczynienia daru z samego ciebie, z własnego czasu, z własnej inteligencji, z własnych sił. No właśnie, tego uczy nas Chrystus. Takiej miłości potrzebujemy. I dlatego on stał się nawet rzeczą, aby pokazać nam, jak bardzo nas kocha i pokazać, w jaki sposób przeżywać naszą miłość do niego i naszą miłość do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. 28 minut po godzinie 9. Odbierzmy ostatni telefon. Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Mówi Anna. Pozdrawiam z Gniezna. Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt i przyjemność porozmawiać z księdzem biskupem. To w ogóle wspaniała wiadomość, że ten kongres eucharystyczny w diecezji gliwickiej. Ja będę się szczególnie łączyć duchowo, ponieważ z Gliwicami dużo mnie wiąże. Tam się urodziłam, tam
tak.
Mam
Pani Anno, króciutko prosimy, bo już mamy koniec naszej audycji.
Jeszcze mogę tego powiedzieć. No i chodziliśmy do Redemptorystów na górkę. Mam jedno pytanie do księdza biskupa. Jeśli chodzi o Eucharystię, przeżywanie, bo jest taki problem u mnie, znaczy może nie tylko, poczucia niegodnego przyjmowania Eucharystii. Oczywiście, czy to jest, to nie jest może tylko kwestia, powiedzmy, uczuć, czy wrażeń, czy właśnie...
Dziękujemy bardzo, damy szansę księdzu biskupowi, dobrze.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani Anno. Księże biskupie, prosimy.
Pani Anno, bardzo dziękuję za te pozdrowienia, łączność duchową. A co do poczucia niegodności, to muszę Pani powiedzieć, że jest to coś, co nie powinno nas paraliżować. Wobec majestatu Boga i Jego świętości nigdy nie jesteśmy godni. Ale On swoją miłością, swoją ofiarą na krzyżu uczynił nas godnymi przyjęcia Jego miłości. Niech to wystarczy.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy i prosimy o błogosławieństwo pasterskie.
Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, za wszystkie refleksje. Jeszcze raz proszę o duchowe wsparcie tego pięknego dzieła Kongresu Eucharystycznego w diecezji gliwickiej. Niech jego owoce owocują, przyniosą pożytek całemu Kościołowi w Polsce. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w radości Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, księże biskupie.
Bóg zapłać.
Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy, życząc obfitości łask Bożych na ten czas też Kongresu Eucharystycznego.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również Państwu za współtworzenie naszego czasu katechezy. Katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, a poprowadził ją dzisiaj dla nas ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki.